środku dnia.
Dzisiaj zaczniemy od polityki, ale przede wszystkim porozmawiamy o dużych pieniądzach, które trafią do Wielkopolski w najbliższych latach. Czy nacisk będzie położony na ekologię, transport, budowę dróg, czy też na rozwój firm? To wszystko w dzisiejszym programie, ale zacznijmy od wyborów, bo to one zdecydowały o tym, jak będzie wyglądała przez najbliższe 5 lat przyszłość Wielkopolski. W niedzielę najwięcej Wielkopolan zagłosowało na Platformę Obywatelską, 32%, na drugim miejscu PiS 27%, ale po przeliczeniu tego na mandaty wyszło 1:1. Czyli obydwie partie będą miały po 15 mandatów w sejmiku. PSL, Trzecia Droga, zachowa swoje 7 dotychczasowych, no i Lewica 2 mandaty. Najwięcej głosów zdobył dotychczasowy marszałek województwa Marek Woźniak z Koalicji Obywatelskiej. Na jedynkę na liście w okręgu obejmującym Poznań zagłosowało 47,5 tysiąca wyborców. Oprócz niego KO wprowadzi do sejmiku z tego okręgu Tatianę Sokołowską i Violettę Ratajczak. 3 mandaty z drugiego okręgu otrzymają Jacek Bogusławski, Marta Magdalena oraz Paweł Owsianny. Trzeci okręg, czyli powiaty wokół Poznania, to także 3 mandaty dla kandydatów w KO, Pauliny Stochniałek, Marty Dzikowskiej i Patrycji Przybylskiej. Koalicja uzyskała najgorszy wynik w rejonie Konina. Z czwartego okręgu do sejmiku dostanie się tylko Henryk Drzewiecki. Piąty okręg, a więc między innymi Kalisz, to mandaty dla Alicji Łuczak i Marzeny Wodzińskiej. Z szóstego okręgu na południu regionu do sejmiku dostaną się Barbara Mroczkowska, Marian Pośrednik i Henryk Szymański. Najlepszy wynik w Prawie i Sprawiedliwości w pierwszym okręgu uzyskał Filip Żelazny. Na obecnego radnego powiatu zagłosowało 23 tysiące wyborców. To jedyny mandat dla PiS-u z Poznania. Z drugiego okręgu wejdą natomiast były wojewoda Michał Zieliński, Adam Bogrycewicz i Wiesław Ratajczak. Trzeci okręg to mandaty dla Joanny Szczechowskiej i Łukasza Grabowskiego. Z okręgu konińskiego do sejmiku dostaną się Dominik Szopa, Grzegorz Fiałkowski, Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, a z piątego Tomasz Ławniczak, Leszek Bierła oraz Piotr Trybek. Przyszli radni wybrani w okręgu szóstym to Marek Sowa, Małgorzata Nowak i Romuald Ruszkowski. Z trzeciej drogi do sejmiku dostaną się Tomasz Wojtiuk, wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Agnieszka Wiśniewska, Anna Majda, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Jan Grzesiek oraz Wojciech Firlej. A dwa mandaty trafią do Lewicy. Wyborcy wybrali do sejmiku posłankę, byłą posłankę Katarzynę Kretkowską i lekarza profesora Dawida Murawę. W naszym studiu marszałek województwa Marek Woźniak. Gratuluję wyniku, panie marszałku.
Dziękuję, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
I wicemarszałek Wojciech Jankówek również gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Zdobytych głosów. No i zacznijmy od pytania, czy koalicja będzie kontynuowana. W zasadzie nic się nie zmienia, macie 15 plus 7, czyli większość. Panie marszałku.
Myślę, że nie ma takiej woli, żeby poszukiwać innych rozwiązań niż kontynuowanie koalicji, która się sprawdziła przez wiele lat. Co prawda teraz naszym partnerem nie jest PSL, tylko Trzecia Droga, ale wiemy, że jest to w głównej mierze kontynuacja pewnej myśli i też myślę, że woli współpracy i realizowania tych zadań, które sobie wyznaczyliśmy wspólnie.
Panie marszałku.
Łączą nas długoletnie doświadczenia wzajemnej współpracy, bo przecież przypomnę, to już jest czwarta kadencja, 4 kadencje koalicji. Z jednej strony jesteśmy świadomi swoich tutaj wszelkich atutów wzajemnych, natomiast z drugiej strony rozważanie w ogóle koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Partią, która z założenia jest partią antysamorządową, zresztą udowodniła to w trakcie swoich rządów, ograniczając kompetencje samorządu, burząc finanse publiczne i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili z takim partnerem przystępować do nowej kadencji, to jest w ogóle nieporozumienie i dlatego też z naszego punktu widzenia jedynym rozwiązaniem, jedyną przyszłością jest kontynuacja tego, co przez 4 kadencje nam towarzyszyło.
Czy zaprosicie Katarzynę Kretkowską i Dawida Murawę?
Myślę, że będziemy rozmawiać, bo myśmy byli w bardzo dobrych i bliskich relacjach z naszymi radnymi reprezentującymi Nową Lewicę. Oni głosowali zwykle tak jak koalicja, jeśli chodzi o kwestie budżetowe, kwestie absolutorium, te wszystkie kluczowe sprawy, które były realizowane przez minioną kadencję, więc ja myślę, że no, będziemy rozmawiać oczywiście. To jest ich indywidualna kwestia wyboru. Nie wiem, jakie będą też zalecenia odgórne. Wiemy, że sejmik jest jednak miejscem, gdzie samorząd styka się z tą dużą polityką i tutaj nie jest dla nas obojętne, jakie są opinie centra partyjnych. One oczywiście nie ingerują na bieżąco w naszą działalność, ale jeśli chodzi o ten moment startu nowej kadencji, zawsze jakiś głos tutaj słyszymy, więc nie wiem, jakie będą dyspozycje dla przedstawicieli lewicy w sejmiku, ale de facto rozpoczynamy w tej chwili już czas rozmów.
39 w sumie mandatów. Państwo będziecie mieli 15 plus 7, 22, czyli większość, ale opozycja dotychczasowa będzie troszkę silniejsza. Mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, 15 mandatów. Czy to cokolwiek zmienia ta informacja?
No i tak i nie, bo z jednej strony wiemy, czego się spodziewać, z drugiej strony no, siła większa, jeśli chodzi o personalia, bez wątpienia wzmacnia działalność klubów w ramach sejmiku. Dla mnie ciekawa jest inna rzecz, że będziemy mieć de facto 24 nowych radnych, a 15 osób kontynuuje. To zasadniczo zmienia funkcjonowanie sejmiku, przynajmniej na początku. Co prawda wśród tych nowych są też osoby doświadczone, no bo były wojewoda, posłowie, zarówno Lewicy, jak i Prawa i Sprawiedliwości, więc to są osoby doświadczone w działalności publicznej, natomiast w sejmiku będą debiutowali i myślę, że to też będzie w jakiś sposób wzbogacało nasze obrady. Też jak jesteśmy przy statystyce, to powiem, że będzie 15 kobiet i 24 mężczyzn, tak? Chociaż to się może zmienić za chwilkę, bo u nas w klubie nastąpi przejście osoby, która ma w tej chwili mandat do sejmiku, do sejmu i w miejsce kobiety wejdzie mężczyzna, więc ta mała korekta nastąpi, ale tak czy owak będzie więcej kobiet to w naszym klubie niż mężczyzn.
Ze względu na Leszno, tak?
Ze względu na Kalisz. Tak, bo ze względu na oczywiście wybory w Lesznie, ale będzie to oddziaływało na okręg kaliski, kandydatka z kaliskiego okręgu będzie do sejmu.
No, ale tak. Faktem jest, że to są nowi ludzie w Prawie i Sprawiedliwości, nowi w sensie debiutanci właśnie w sejmiku. Jaka będzie ostatecznie ich ekspresja, ich podejście do pewnych kwestii, nie wiadomo. Poprzedników mieliśmy rozeznanych i wiedzieliśmy, czego się można po nich spodziewać.
Tam są największe zmiany. 4 radnych kontynuuje w Prawie i Sprawiedliwości, 11 osób jest nowych, także to jest też...
No i panie marszałku, czy zabraknie panu Zbigniewa Czerwińskiego? Przez 20 lat w opozycji pamiętam te momenty, kiedy się spieraliście. Muszę powiedzieć, że zwykle to było naprawdę na interesującym poziomie i Zbigniew Czerwiński znał się na samorządzie. Czy nie zabraknie panu takiego trochę cenzora, który tam stał i trochę patrzył na ręce?
Myślę, że cenzorów nie zabraknie, bo generalnie kluby opozycyjne, w wypadku klub opozycyjny, no ma taką rolę kontrolną i na pewno znajdą się osoby, które będą chciały nas kontrolować i w jakiś sposób przekazywać, czy opinii publicznej, czy na zewnątrz generalnie jakieś swoje krytyczne uwagi, więc tego się nie obawiam. Czy zabraknie Zbigniewa Czerwińskiego? No pewnie będzie trochę inaczej, to bez wątpienia. Myślę, że na pewno nie można zakwestionować, że zawsze podchodził do spraw merytorycznie. Czasami mu się zdarzały takie odloty ideologiczne.
Nie, ale to właśnie, przyznaj, że sytuacja była taka, że on też, jego poglądy ewoluowały. Zupełnie inaczej zachowywał się kiedyś, a zupełnie inaczej w ostatnich latach, gdzie był apologetą swojego rządu i za wszelką cenę próbował wszystkim udowadniać, że teraz to jest kraina szczęśliwości, że ten rząd tam tutaj pomaga i tak dalej, stracił jak gdyby takie to poczucie neutralności, czy ja wiem, jak to nazwać jeszcze inaczej, rozsądku, który go wcześniej cechował.
No pamiętam ten moment, kiedy była decyzja o budowie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, no i to była bardzo też kontrowersyjna decyzja. No i wtedy Zbigniew Czerwiński, pamiętam, że mimo tego, że no to już był PiS, tak, miał wątpliwości poważne, to on akurat popierał tę inwestycję.
Zachował się bardzo racjonalnie na rzecz samorządu, czego nie można powiedzieć o przedstawicielach lewicy, którzy wykorzystywali politycznie fakt budowy urzędu, no takiej demagogii politycznej, więc tutaj muszę powiedzieć, że tak, oczywiście bardzo racjonalna, taka odpowiedzialna postawa.
No teraz Zbigniewem Czerwińskim będzie się Jacek Jaśkowiak prawdopodobnie cieszył, to znaczy jeśli wygra wybory prezydenckie, bo jeśli Zbigniew Czerwiński, no to już i Jacek Jaśkowiak będzie radnym wtedy, to już wiemy, tak?
Tej perspektywy nie przewidujemy dla Poznania, przy wszelkich, przy pewnej świadomości, jak negatywny elektorat ma obecnie pełniący funkcję prezydenta, to jednak
to
wygrana PiS-u w Poznaniu oznaczałaby tutaj najazd wielu osób chętnych do zajęcia stanowisk w spółkach, w urzędzie i mielibyśmy takie prawdziwie pisowskie miasto, bo wiemy, jak PiS potrafi obsadzać każde stanowisko do najmniej ważnych, więc nie życzę Poznaniowi tego, żeby zostały obsadzone te wszystkie stanowiska w urzędzie miejskim i wszystkich spółkach przez funkcjonariuszy PiS-u z całego kraju.
Panie marszałku, i do pana jeszcze pytanie. Ten wynik 7 mandatów w zasadzie utrzymany, no ale jednak zrobiliście to z trzecią drogą. To znaczy, że trochę no, gorszy jest ten wynik od tego sprzed 5,5 roku.
Znaczy ja analizując wyniki mogę powiedzieć, że gdybyśmy tutaj jako w Wielkopolsce listy konstruowali wyłącznie sami jako Polskie Stronnictwo Ludowe, sądzę, że otrzymalibyśmy ten sam wynik ilościowy. Natomiast no, założenie było takie, że odgórne, że idziemy jako trzecia droga. No i stąd listy były wspólne. Podział również i miejsc na listach był równoległy. No i stąd wynik taki, jaki wynik. No, czterech radnych sejmiku, czworo radnych sejmiku to są przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, a trójka pochodzi z rekomendacji partii Hołowni.
Ale 9 lat temu, dobrze pamiętam, to kiedy te wyniki spływały, to było tak, pan PSL i Platforma Obywatelska byliście tak prawie łeb w łeb i tam była kwestia tego, kto będzie marszałkiem wręcz.
Bo to był efekt książeczki sławnej, to wszyscy wiemy.
Tak, to była słynna książeczka.
Z tym, że ja muszę powiedzieć, że wtedy zdobyłem bodajże 11 tysięcy głosów, a potem w następnych wyborach nie było książeczki i zdobyłem 13 tysięcy głosów, czyli w moim przypadku książeczka nie działała.
A może to wynika z tego, że na wsi poparcie dla PiS-u wyniosło 56%. Co się stało, panie marszałku, że wieś zagłosowała na PiS? Czy te protesty, które ostatnio miały miejsce, zadziałały tak bezpośrednio?
Trzeba powiedzieć, że wieś zagłosowała na PiS już wcześniej. To trzeba mieć świadomość i popierała w dużej mierze właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest fakt. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o nastroje wśród rolników i tak dalej, no nie chcę mówić, że to jest inspiracja PiS-u, no ale jest to pokłosie ich działań i na pewno to też miało swój wpływ na nastroje, również i nastroje, które przekładały się potem na wynik wyborczy, bo no, chociażby próby rozmów z protestującymi rolnikami wykazywały, że nie ma żadnego zrozumienia do tego, jakie są uwarunkowania zewnętrzne, tylko ciągle było odwoływanie się do przeszłości, nie? Że kiedyś to zapisu to mieliśmy tam powiedzmy to czy tamto, a teraz nowy rząd tego nie realizuje, pomimo, że powinien i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno to w jakiś sposób wpłynęło. Natomiast no, powiadam, w naszym regionie w Wielkopolsce akurat takiej, powiedzmy, w stosunku do nas zasadniczej różnicy nie odnotowaliśmy.
A nie martwi pana to antyunijne nastawienie takie pred Zielonym Ładem?
Bardzo mnie martwi, dlatego, że sam uczestniczyłem również w kilku takich spotkaniach, gdzie byli rolnicy i próbowałem racjonalnie tłumaczyć, chociaż czy powiedzmy pokazywać przykłady, co nam daje, powiedzmy, Unia Europejska, co nam daje, powiedzmy, sam fakt uczestnictwa w tym procesie. I się okazało, że, no nie wiem, no chyba wbrew rozsądkowi ci ludzie próbowali to mimo wszystko kwestionować, czy nie przyjmowali do wiadomości.
Do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy. Proszę państwa, za chwilę już właśnie o tym, co przez najbliższe 5 lat się będzie działo w Wielkopolsce pod względem finansów. Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy. marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W naszym studiu rozmawiamy, w zasadzie rozmawialiśmy już o polityce i ten wątek już w zasadzie skończyliśmy, to teraz porozmawiamy o tym, co nas czeka. Co koalicja dla Wielkopolski przygotowała na najbliższe 5 lat? Panie marszałku, najpierw chciałbym, żeby pan wyjaśnił, bo to często jest mylone i to często ludzie nie rozróżniają. Pieniądze z KPO tak zwanego, czyli te, które teraz zostały odblokowane dla Polski, a pieniądze dla samorządów, które trafiają bezpośrednio z Unii Europejskiej. To się teraz nazywa FEW, wcześniej WRPO, czyli Fundusze Europejskie Wielkopolska. Panie marszałku, w prostych słowach, jak to oddzielić?
Pierwsze, co muszę powiedzieć, to odblokowane zostały jedne i drugie pieniądze, bo te, które mieliśmy bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej w ramach właśnie Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, one zostały wynegocjowane przez nas, one zostały jakby już ujęte w formie umowy, ale nadal ciążyła na nich taka obawa, że nie popłyną środki finansowe na sfinansowanie tych już realizowanych projektów, jeśli Polska nie dostosuje się do zasad europejskiej praworządności. Więc te pieniądze też były zagrożone. Natomiast KPO to jest odrębna zupełnie pula pieniędzy, które były związane z pokovidowym kryzysem w Europie. One zostały również Polsce przyznane. No i w tej chwili odblokowane. Natomiast jesteśmy już ponad 2 lata spóźnieni, jeśli chodzi o ich wydatkowanie, bo inni już wydatkowali te 2 lata wcześniej. My cały czas jeszcze byliśmy w tej poczekalni. W tej chwili trwa proces rekonfiguracji tego planu wydatkowania, który był przewidziany, bo on jest już nieaktualny. Zresztą on był obarczony wieloma wymogami, których Polska nie jest w stanie spełnić, chociażby głęboką reformą opieki zdrowotnej, bo na nią też pieniądze były przewidziane w KPO. Jeśli chodzi o naszą rolę w KPO, to ona będzie się jeszcze kształtować, bo pewne być może pule środków finansowych rząd będzie chciał dystrybuować za naszym pośrednictwem, na przykład na gospodarkę wodnościkową w samorządach lokalnych. To taka zapowiedź już była jeszcze nieprzesądzona. Będzie też kilka obszarów, gdzie będziemy mogli te pieniądze wydatkować jako beneficjenci, jako ci, którzy są końcowymi właśnie beneficjentami, tymi, którzy te pieniądze otrzymują, na przykład na tabor kolejowy miasta, z kolei na tabor tramwajowy czy autobusowy. Oczywiście część tych pieniędzy będzie na jakieś elementy również dla nas związane z opieką zdrowotną. Jeszcze nie wiemy dokładnie na jakie. Więc jeszcze taki ostateczny harmonogram i też taka rozpiska, na co te pieniądze będzie można wydać, jest przed nami. To jest kwestia najbliższych, jak sądzę, 2-3 miesięcy. No nie chciałbym, żeby to trwało dłużej.
A to mówimy o KPO w tej chwili.
To tak? Mówimy o KPO.
Tak, natomiast te pieniądze, o których pan wspomniał dla Wielkopolski,
te, czyli które mieliśmy przyznane wcześniej, już cały czas płyną.
To jaka to jest kwota?
To jest ponad 2 miliardy złotych, z czego część...
Euro,
przepraszam. To ponad 2 miliardy euro, z czego część to są pieniądze dedykowane tylko dla wschodniej Wielkopolski na tak zwane sprawiedliwą transformację. One pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i one są przeznaczone na z jednej strony przekwalifikowanie pracowników tego kompleksu kopalniano-energetycznego, a po drugie na stworzenie nowych miejsc pracy, na stworzenie nowych przedsiębiorstw i na wiele jeszcze innych kwestii, które powinny tam zaistnieć po zamknięciu kopalni i przebranżowieniu się elektrowni na bardziej zielone, mniej emisyjne.
Skoro pan marszałek poruszył temat Konina, Wielkopolski Wschodniej, to pana marszałka Jankowiaka zapytam od razu, żeby nam nie wyleciało. W temacie budowy pociągu do Turku coś nowego może się pojawiło, czy na razie to konsultacje nadal trwają?
Na razie konsultacje nadal trwają, bo trwa w ogóle proces projektowania tego przedsięwzięcia. Konsultacje te dotychczasowe, które tam miały miejsce, no, wykazują bardzo dużą determinację co niektórych środowisk przeciwko tej budowie. My to zgłaszamy w tej chwili do naszego partnera, jakim jest PKP PLK, natomiast tam w tej chwili zachodzą zmiany osobowe, personalne i zobaczymy w najbliższym czasie, jak to się ukształtuje. Będziemy podejmowali rozmowy na temat ewentualnych dalszych kroków, które z tym się wiążą. Ale jak jesteśmy przy KPO, to ja bym chciał zwrócić właśnie na jedną rzecz uwagę. To są pieniądze duże, odblokowane. Wszyscy się z tego cieszymy. Natomiast cezura czasowa ich wydatkowania to jest rok 2026. I teraz przy dużych projektach infrastrukturalnych, czy tu wspomnianych przez kolegę marszałka zakupach taboru, nagle się okazuje, że ten czas, który żeśmy stracili, ponad 2 lata, jest czasem kluczowym. Wyprodukowanie pociągów w ciągu 2,5 roku do 3 lat praktycznie w tej chwili w Polsce czy w Europie jest niemożliwe. To jest proces, który wymaga przynajmniej 3-3,5 roku. Myśmy już się z tym spotkali. Myśmy już się z tym spotkali. Mieliśmy przetarg właściwie rozstrzygnięty. Fabryka pojazdów szynowych z Poznania wygrała przetarg na wyprodukowanie 8 elektrycznych pociągów, właśnie finansowanych z KPO, ale gdy usłyszeli, że no, muszą się z tym uporać do połowy 2026 roku, rozkładają ręce, że to jest niemożliwe. I w związku z tym ma cała nadzieja w tym, że rząd polski, czy w ogóle strona polska będzie w stanie renegocjować przynajmniej te terminy. To samo dotyczy, jeżeli byśmy chcieli rozmawiać o jakichś dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, myślę o budowie dróg i tak dalej, gdzie proces uzyskiwania pozwoleń na budowę często trwa 2 lata niestety. A więc tu będziemy się spotykali no, z dużymi problemami, którymi musimy sobie poradzić.
61 865 4654. Państwo dzwonią, więc panów proszę o założenie słuchawek, żeby słyszeć słuchaczy. Najpierw pan Janusz. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy panie Januszu i prosimy pytanie dla naszych gości.
Ja chciałbym do pana marszałka. Na wstępie powiedział, że PiS obstawia wszystko swoimi ludźmi, a w takim razie jak się ma wczoraj na antenie waszego radia obecność pani Szłapskiej? Chyba, że nie jest pokrewniona z panem Adamem.
To nie wiem, szczerze mówiąc. Czy...
Nic na ten temat nie wiem, nie potrafię powiedzieć.
Ale ci panu, że rodzina nie może być w polityce razem?
Może być, tylko ja słucham radia na tego od kilku lat i dość sporo tego słucham. I do tej pory nie było pani Szłapskiej. Wy wrzuciliście paru dziennikarzy, a na to miejsce...
Aha, że to jest osoba, która...
Na to, że wstawiacie swoich. Ja na tego głosuję na PO. Także nie jestem po stronie PiS-u, ale to nie jest w porządku chyba, nie?
Ale to chyba nie. Wie pan co, to ja nie kojarzę za bardzo. Może ten...
Pani Szłapska wczoraj prowadziła jakąś tam audycję odnośnie...
To jest... Już mam informację, to jest absolutna zbieżność nazwisk. Proszę się nie przejmować. Na pewno nie jest to żona, ani córka, ani ciocia.
Nie ma.
Pozdrawiam pani Januszu i pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan, że panie marszałku, to trochę się pan myli, jednak pan Jaśkiewak też trochę swoich ludzi wprowadza i daje im zarabiać, ale adrem, wie pan co, bym chciał zapytać, kiedy w końcu do Jasnej Anielki ramy komunikacyjne w tym mieście, kiedy w końcu zostaną wyremontowane drogi na Piątkowie? Ja w tym roku już zrobiłem 2 remonty zawieszenia, płacę podatki w tym mieście. Kiedy w końcu będą budowane mosty, a nie jakieś wydumane kładki berdychowskie? Dziękuję bardzo.
Panie Krzysztofie, za akurat pytanie bardziej do prezydenta Jaśkowiaka, natomiast panie marszałku, znaczy tu wykorzystam trochę to, co powiedział słuchacz, że budowanie wielopoziomowych dróg. Wszyscy tutaj wiemy, że takie inwestycje duże i poważne wymagają dużych pieniędzy. Prezydent Jaśkowiak ma jakąś taką wizję, jak to niektórzy mówią, 2D w Poznaniu, czyli jednopoziomowe, żeby wszystko było. Patrząc na Wrocław, Gdańsk, Warszawę, Kraków, tam buduje się wielopoziomowe estakady. Myśli pan, że Poznań trochę zmieni tę filozofię? Ja nie mówię, żeby w centrum miasta oczywiście to robić, ale są takie rozwiązania przecież w Europie także, że no, można chociażby planowana teraz Rondo Śródka, gdzie rzeczywiście jest bardzo mało miejsca, a gdzie no, potrzebne są duże pieniądze, żeby jednak ta inwestycja była wydajniejsza niż na przykład Rondo Rataje.
No ja powiem tak, ubolewam nad tym, że Rondo Rataje zostało zrealizowane zresztą z funduszy unijnych, na które myśmy je zadysponowali w takim kształcie, jaki jest, bo gdyby tam był tranzytowy przelot podziemny, taki jak na brukselski wzór, który by prowadził od strony dworca do autostrady, to byłoby zupełnie inaczej, tylko że to było, z tego co pamiętam, co najmniej 2 razy droższe. No i tutaj ta bariera finansowa jest dość poważna, bo trzeba tego rodzaju dwupoziomowe rozwiązania, one są zdecydowanie droższe, więc trzeba się zdecydować, trzeba podjąć taką decyzję i też mieć zabezpieczenie finansowe, żeby rozpocząć tego rodzaju kwestie. Natomiast ja bym nie chciał wchodzić w kompetencje samorządu miasta, bo to nie jest ładne, jeśli my oceniamy lub też w jakiś sposób dajemy wskazówki. No, to są autonomiczne decyzje Rady Miasta i Prezydenta, więc poza naszym tutaj zasięgiem.
Nie, ale z drugiej strony przykład, nie, chociażby tunel pod torami na ulicy Grunwaldzkiej. To było zadanie, którego wartość przekraczała 100 milionów złotych. No, oczywiście niezbędne, tam innego rozwiązania nie można było zastosować, ale to są tego rzędu wielkości.
Daliśmy na to pieniądze unijne. Tak?
Też na to
i to w drodze bezkonkursowej uważaliśmy, że to jest kluczowa kwestia dla
i to przez
aglomeracji.
Tak. Pieniądze przechodzimy.
Pieniądze z budżetu Unii Europejskiej.
Panie Stanisławie, witam, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. A ja bym chciał zakazać zapytać ulicę Oborniską, która wstyd przynosi miastu, województwu, powiatowi.
Panie Stanisławie, ale to jest miasto. To jest miasto, a mamy marszałka
województwa. Nie, to jest droga krajowa, z tego co się mylę i ona z kompetencji...
To premiera bym musiał zaprosić wtedy.
Nie, nie, ale drogi krajowe teraz, w obrębie miasta podlegają teraz, prezydentowi.
Dobrze, a teraz jeśli chodzi o te stanowiska. Panie marszałku, ja mogę panu imienia i nazwiska, sypać nazwiskami członków Platformy, którzy szybko porobili studia. Jak te studia porobili, to jest osobny temat, tylko po to, żeby zasiąść w radach nadzorczych, stanowisko prezesów i innych. Każda opcja polityczna, która wygrywa wybory, robi sprzątanie i swoich ludzi ładuje na stołki. Więc proszę nie opowiadać o PiS-ie, o tym, co tamtym, bo to jest każda jedna opcja, każda. Także naprawdę, troszeczkę uczciwości, rzetelności, bo słuchacze to nie są małe dzieci. Przyszli to nieco, żyją na tym świecie, patrzą, obserwują. Także pozdrawiam serdecznie i naprawdę proszę troszeczkę hamować i liczyć słowa. Przypomnijcie sobie, panowie, 8 lat naszych rządów. Zwijanie wszystkiego. Mówcie o tym, coście zwijali. Wszystko, co było możliwe, było zwijane, byle starczyło na pensję dla pracowników PO, którzy wtedy siedzieli na stołeczkach. Cała reszta była normalnie.
Nie zgadzam.
Gdybyście przez pandemię przeszli, to podejrzewam, że by nie było kraju, finansów, niczego. Dziękuję. No, dobrego samopoczucia.
Czarna wizja, rzeczywiście. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie są obsady personalne i z czego wynikają, natomiast ja mówiłem coś zupełnie innego, że tu będziemy mieć gości z całego kraju, bo utrata władzy powoduje, że się szuka miejsc, gdzie można różnych ważnych polityków z całej Polski umieścić, żeby przetrwali ten okres niesprawowania władzy. Tego w Poznaniu nie było.
Może bardziej o skalę chodzi tutaj, tak, tych, no bo wszyscy doskonale wiemy, że każda partia obsadza swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa i ta dyskusja o tym, czy być może to zmienić, jest gdzieś tam co chwilę wraca, ale zawsze się kończy no, tym, że jednak
no
to się
mam nadzieję,
dzieje.
Że kiedyś się zmieni, ale to musi, no. Muszą się wszyscy umówić co do tego, że obsady tych kluczowych funkcji w spółkach będą z konkursu i według jasnych kryteriów.
Panie Danielu, dzień dobry.
No ja dzwonię z rodzinnego miasta pana marszałka Kalisza. Też mógłbym się zgodzić tutaj z przedmówcą o tym obsadzaniu stanowisk swoimi i dobrze by było też, żeby pan marszałek tam rzucił okiem i przewietrzył może tych dyrektorów tych wojewódzkich właśnie ośrodków. Bo ludzie tutaj ogólnie naprawdę podpadli. Ci panowie, którzy nawet nie wystartowali teraz w wyborach prezydenckich, wyciągnęli jakiegoś pana z kapelusza, który sromotnie przegrał z obecnym prezydentem. I to jest jakiś prognostyk, żeby właśnie tutaj coś zmienić. I tylko jeszcze jedna sprawa odnośnie drogi wojewódzkiej. Tutaj wyjeżdżając z Kalisza 442 na Wrześnie. Jeżdżę nią może od 20 ponad lat i tu się nic nie dzieje kompletnie. I też dobrze by było, gdyby tutaj w rejonie kaliskim coś się zaczęło dziać
To pan marszałek, kolega słyszy o tej drodze. W Kaliskim bardzo dużo się w ostatnim czasie działo i bardzo wiele remontów i inwestycji, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast o tej drodze no, kolega słyszał, także przyjrzymy się. Jest tak. pewna kolejność,
panie marszałku,
jeśli chodzi o jakość dróg i one są realizowane systematycznie.
Nie, przy okazji, w najbliższych latach z tego FEW-u ile pieniędzy na drogi dla Wielkopolski będzie?
To znaczy, to jest dokładnie już policzone, bo one są zadysponowane, te pieniądze, łącznie z wkładem własnym przekracza to 1 miliard złotych. I to są pieniądze, które będziemy w tym względzie inwestowali, aczkolwiek spróbujmy spojrzeć chociażby na te zaplanowane w najbliższym czasie największe inwestycje. To jest obwodnica Rogoźna za prawie 170 milionów złotych. To jest obwodnica Szamotu, którą planujemy etapowo. Pierwszy etap to też jest ponad 100 milionów, drugi kolejne. No, mniejsze inwestycje, obwodnica Mikstatu, obwodnica Łobrzenicy. Odcinek drogi bardzo ważny, no tutaj pan akurat z Kalisza pewnie nie będzie tego znał, ale my wiemy Śrem, Kórnik, gdzie no, trzeba doprowadzić do tego, że tam powinna być już chyba droga czteropasmowa, bo dwupasmowa niestety nie mieści. I tak dalej, i tak dalej. To są pieniądze ogromne i w związku z tym ten 1 miliard złotych zaczyna topnieć. I musimy mieć świadomość, to co powiedział właśnie kolega marszałek, że no, musi być kolejność zdarzeń. Często uciekamy się do tego, że dzielimy poszczególne drogi na etapy i realizujemy to etapowo, no bo całość zrealizować się nie da. I to samo dotyczy właśnie drogi, o której tutaj była mowa z Kalisza, gdzie mamy zaprojektowane określone odcinki, ale tutaj bliżej strony, tutaj Wrzesińskiej i tak dalej.
Robiliśmy ostatnio w okolicach Grabowa nad Prosną, Ochrzeszowa, duże inwestycje, także to nie jest tak, że te pieniądze są niesprawiedliwie rozlokowywane.
To jest właśnie tak paradoksalnie. Jak jesteśmy na północy, to słyszymy, że wszystko robimy na południu. Jak jedziemy na południe, to spotykamy się z pretensjami, dlaczego tylko na północy. Złośliwie powiem, a dlaczego nie środek tego
to regionu. Może Poznań potem wszystko bierze.
No właśnie.
Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na rzecz, na którą mam troszeczkę alergię jako człowiek, jako powiedzmy osoba prywatna, czyli magię wielkich cyfr. Państwo rzucacie jakieś kwoty, że coś tam gdzieś powstało przy 100 milionach i to są takie gigantyczne jakieś wydatki. To jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że w tym mieście żyje oficjalnie jest 500 000 ludzi, a z całymi okolicami typu tam Puszczykowo, Robakowo pewnie z 1 000 000. Jak pan przedzieli, proszę pana, 100 milionów przez 500 000 mieszkańców, to wychodzi 200 zł. Biorąc pod uwagę czas realizacji, czyli lata, dzieląc to przez miesiące, okaże się, że cała ta inwestycja to jest dycha na łebka, czyli paczka papierosów. I przepraszam za mój kolokwialny, jakby dość emocjonalny głos, ale gdybyśmy my przedzielili to wszystko, ile to kosztuje na głowę, to okaże się, że całe miasto już dawno powinno być wyremontowane i całe województwo, a przynajmniej powiat, taka Starołęka, taki przejazd, gdzie ludzie codziennie stoją, między innymi ja, przecież to wie pan, to już ma 40-50 lat ten problem. Ile kosztuje taki przekop, ile kosztuje taki wiadukt? Tak jak pan powiedział, 100 milionów, czyli tak naprawdę my rozmawiamy o 20-30 zł na łebka.
Radzę sobie szybciutko, policzyłem sobie te 3,5 miliardy, 2 miliardy euro przez 3,5 miliona mieszkańców Wielkopolski. Tak trochę może z matematyki nie jestem dobry, ale mi wychodzi, że to jest około 3000 na mieszkańca złotych.
No dobrze, ale to są inwestycje, które trwają później 4 lata, 3 lata, 5 lat. Jak pan to przedzieli na kwotę miesięcznej raty, to się okaże, że to są śmieszne pieniądze. Ludzie większe prezenty.
Na godzinową to jeszcze mniejsze będą, wie pan.
Ja dziękuję za ten głos, bo jeśli go słyszą w Wielkopolsce, to pan powiedział coś bardzo ważnego, że aglomeracja poznańska to jest 1 000 000 ludzi, którzy mają prawo dostępu do tych pieniędzy, które są dla Wielkopolski. Bo my się spotykamy ciągle z zarzutem, że Poznań bierze gro tych pieniędzy budżetowych i innych, które my dysponujemy. A de facto tak jest, że ma swoje prawa do tego. Tylko, że pan mówi o bardzo słusznej inwestycji. Ja też chciałbym, żeby przejście pod torami na Starołęce nastąpiło jak najszybciej. Tylko to też nie jest nasza kompetencja. Jeśli będziemy mieli szansę pomóc miastu i miasto będzie takiej pomocy od nas oczekiwało i być może będziemy dysponowali takim źródłem finansowania, to chętnie wspomożemy. Natomiast nie podejmujemy tych decyzji.
Ja pana całkowicie rozumiem i mój głos nie jest w stosunku do panów krytyczny, żeby to było między nami jasne. On jest krytyczny w stosunku do tych, którzy tych wielkich cyfr używają po to, żeby ludziom troszeczkę obraz zamocić przed oczami. I ja po prostu przestrzegam przed używaniem wielkich cyfr, bo takim prostym, logicznym argumentem jak mój można to natychmiast podważyć. I proszę zauważyć jeszcze raz, że w naszej rozmowie też padło przed chwilą na antenie, że gdzieś tam, gdyby nie Unia Europejska i środki, to ta inwestycja w ogóle by nie była możliwa. Czyli my sobie sami odbieramy, jakby dajemy naszym przeciwnikom argumenty w tym, że tak naprawdę to tylko należy brać pieniądze od mieszkańców, a budować, no nie, no to nie ma pieniędzy. Drodzy panowie, tak to nie może działać. Muszą zacząć rozumieć, że pieniądze są, jest ich tak naprawdę zupełnie wystarczająco na to, żeby to zrealizować, a przyczyną nierealizowania takiej właśnie kultowej Starołęki jest przerost biurokracji, nieustanna kłótnia i brak porozumienia na tle, powiedzmy, uzgodnień.
Z Starołęką to jest w ogóle długa historia i tu moglibyśmy osobną audycję i chyba zrobimy osobną audycję. Bardzo dziękuję, panie, panie marszałku. To jest kwestia rzeczywiście i trochę polityki i trochę problemów związanych z, no, bo to jest problem między miastem a PKP de facto.
To jest fakt, tylko że to są takie, powiedzmy, tam potem przerzucanie się cyframi, natomiast w danym momencie te pieniądze fizycznie trzeba mieć, no bo jeżeli chce się, powiedzmy, zlecić wykonanie takiego zadania, ogłosić przetarg, no to po prostu te pieniądze trzeba pokazać i mieć. Ja znów użyję pewnego przykładu w momencie, gdy żeśmy modernizowali linię kolejową z Poznania do Piły, która częściowo jest jednotorowa, częściowo dwutorowa i wtedy padało też, zróbcie od razu dwa tory i tak dalej, no, i tak dalej, bo wtedy tego. Tylko, że dwa tory kosztowały 1,2 miliarda, natomiast myśmy mieli do dyspozycji na te lata 600 milionów. I teraz była decyzja, czy robimy coś chociażby w zakresie uproszczonym, czy czekamy, aż być może nam się te pieniądze...
To teraz może PKP to wyda te pieniądze, bo to rzeczywiście już by było niefajnie, gdybyśmy z naszego wielkopolskiego budżetu dokładali się do rozbudowy tej...
No nie, no mamy w tym słynnym FEF-ie zabezpieczone pieniądze po to, żeby po prostu doprowadzić drugi tor do Obornik, jednocześnie przechodząc przez rzekę Wartę. I to będzie duży wydatek, bo to będzie kosztowało około 200 milionów złotych, z czego połowę zadysponujemy właśnie z naszych dostępnych pieniędzy, natomiast drugą połowę wyda PKP PLK, no bo tak jesteśmy umówieni. Natomiast gdyby to pociągnąć dalej w stronę Piły, no to potrzebne są kolejne.
Coraz większe.
I tutaj sądzę, że będziemy musieli zabiegać o to, żeby to była inwestycja państwowa jednakowoż, no bo wszystkiego samorząd województwa nie może na swoje barki brać.
Jeszcze jeden telefon zdążymy. Halo, dzień dobry. Prosimy o króciutko tylko, bo już jest prawie 13.
Panie redaktorze, i panie marszałku, ja bym się chciał zapytać, czy my drogi budujemy w Polsce legalnie, czy nielegalnie?
A konkretnie o co chodzi pana?
Panie rektorze, powiem konkretnie. U nas w miejscowości Zalesie, to jest powiat Jarocinski, gmina Jaraczewo, wybudowali drogę powiatową, wyremontowali drogę powiatową przeciwko mieszkańcom. Zrobili ścieżkę rowerową jednokierunkową, gdzie na ścieżce rowerowej jest hydrant na środku, co zagraża zdrowiu i życiu. Teraz przed wyborami radny, przewodniczący powiatu wypalił podwójną linię ciągu, zniszczył asfalt. Ja się pytam, po co remontujemy drogi? Po to, żeby radni niszczyli te drogi?
Ach, bardzo panu dziękuję.
I za to wydajemy pieniądze?
Ach, te wybory, proszę państwa, też myślę, że trochę pokazały, na kogo głosujemy. Powiaty to, myślę, że państwo też z powiatami bardzo współpracujecie. Natomiast no, to już nie pytanie jest do marszałka województwa. Bardzo dziękuję. Na sam koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo myślałem, że trochę o tym więcej będziemy mogli i będzie więcej czasu, mianowicie transport publiczny, na który Unia Europejska stawia jeszcze bardziej niż na remont dróg. Panie marszałku, w takim razie na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o transport kolejowy, pewnie zwłaszcza?
Znaczy, no również w tym właśnie programie regionalnym, czyli FEF-ie, mamy zabezpieczone pewne pieniądze na zakup taboru. Z tym, że no troszeczkę bijemy się w tej chwili z myślami, dlatego że z jednej strony należałoby kupić tabor zeroemisyjny, ale na linie niezelektryfikowane, a takiego póki co w ofercie nie ma, nie kupujemy już diesli, czy nie będziemy kupowali. Natomiast no, elektryczne bądź wodorowe, no mimo wszystko ciągle są przyszłością. Nie ma na dzisiaj w ofercie realnych tego typu pociągów. Natomiast no, też będziemy musieli się grubo zastanowić nad pozyskaniem środków na to, aby uzupełnić tabor, który będzie niezbędny do tego, aby realizować przewozy na tych liniach, które w tej chwili będą poddawane rewitalizacji. Myślę o Międzychodzie, myślę o Czankowie, myślę o Śremie. Nie wiem, nie mówię o Turek Konin, bo to jest wielka niewiadoma. I tutaj mówimy o obwodnicy Poznania kolejowej, która również będzie wymagała taboru, a więc tutaj decyzje o zakupie i rozwijaniu tego środka transportu To jest bardzo ważne zadanie. No,
trzecior jeszcze ten na Warszawę.
Ale to z kolei sądzę też musi być inwestycją krajową, państwową, bo to nie przekracza możliwości samorządowe.
Ja nie ukrywam, że my liczymy na dobrą, taką partnerską, uczciwą współpracę z decydentami szczebla centralnego, zarówno jeśli chodzi o rząd, jak i spółki Skarbu Państwa, te spółki kolejowe chociażby. No bo do tej pory tam było dość dużo takiej polityki i takiego realizowania pewnych wskazówek, czy też zamówień płynących od posłów, żeby ci posłowie mogli się promować. Tworzono te programy 100 przystanków, 200 jakichś tam innych, że 100 obwodnic, 200 przystanków, tak? Potem się okazywało, te przystanki nie do końca są tam, gdzie powinny być. No chcemy, żeby to jakoś uczciwie zracjonalizować, tak żeby to było tak jak powinno być. No i to te rozmowy są jeszcze przed nami, bo de facto no, dajemy trochę rządowi czasu, żeby się zagospodarował na tych nowych miejscach i też przygotował sobie jakiś plan, a my chcielibyśmy w tym planie wziąć potem już udział w formie realizacji.
Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu Radia Poznań. Państwu dziękuję za prześwietne pytania. No i zapraszam oczywiście jutro na audycję w środku dnia. Dzisiaj krótko reasumując, no, koalicja PO-PSL w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będzie kontynuowana, co tutaj przypieczętowali nasi goście Marek Woźniak, marszałek województwa,
dziękuję
i Wojciech Jankowiak, wicemarszałek.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
W środku dnia.